Podeszliśmy pod drzwi katedry. Wybrał jakiś wielki klucz z tego pęku, który z każdym razem jazgotał, aż w uszach wierciło. Wsadził w równie pokaźną dziurę w drzwiach. Przekręcił raz, drugi, chyba nawet trzeci, a za każdym przekręceniem zamek zgrzytał. Trzeba by naoliwić, powiedziałem. Po co? Złodzieja prędzej odstraszy, kiedy zgrzyta. Na złodzieja lepszy alarm. Był, ale co trochę się włączał bez przyczyny. Musiałem w nocy i trzy razy się zrywać. Choć i tak, kiedy się zbudzę, przychodzę sprawdzić. Nie o tych samych porach, bo mogą wyśledzić. Złodzieje nie tacy sami teraz jak kiedyś. Mają sposoby, ale sumień za grosz. Święte, nieświęte, kradną. Raz tu się schował taki szczyl na ambonie. Kiedy tam blask, nie wiadomo. Miał salceson z chlebem, bo nakruszył. Skórek na pozostawiał. Nie głosi się już kazań z ambony, to się i rzadko tam zagląda. Przyszedłem jakąś godzinę przed pierwszą mszą, pootwierałem, przewietrzyłem i tyle co chwilę poklęczałem przed świętym Wincentym, bo mi tak samo Wincenty. Wstałem, idę na kościół, a w lewej nawie przed świętą panienką klęczy ten szczoch. Ręce złożone, oczy widzę zapłakane, wargi mamroczą jakąś modlitwę. Co się stało? Pytam, że tak rano. Tatuś wczoraj zmarł. Było biedne dziecko. Módl się, módl. Potem się okazało, że puszka na ofiary pusta. Otwór z wierzchu podważony, dorosła ręka by się nie zmieściła, ale dziecięca wybrała co do grosza. A pan widzę chyba nie tutejszy. Tutejszych wszystkich znam. Musi się znać, żeby wiedzieć, kto nie tutejszy. Byłem kiedyś tutejszy. Był pan. A jakoś nie poznaję pana, bo to było dawno. Może pan nie był jeszcze wtedy kościelnym. A to możliwe. Przedtem mój ojciec był, a przed ojcem dziadek. Dobry fach. Pensja niewielka, ale robota na całe życie. Mieszkanie za darmo i Bóg pod ręką. O, tam mieszkam. To bliziutko. No i widzisz pan, myślałem, że po mnie mój syn. Ale birbant, panie, przyjechał tu kiedyś, pytam go się, to jaką masz teraz robotę? Kombinuje się, mówi. Robota tylko głupi się trzyma. O, ty taki owaki, złość mnie, panie, taka wzięła, a nigdyś nie złoszczę. Ja głupi, rodzony ojciec głupi dla ciebie, wynocha z mojego domu, żeby twoja noga więcej tu nie stanęła, dopóki nie znajdziesz jakiejś roboty. Przepraszam pana, przerwałem mu, nie spodziewając się, że szybko skończy, kiedy już otworzył przede mną tę ojcowską ranę. Czy znał pan może tu takiego księdza? Wszystkich księży znałem, ale ten spowiadał na tej ławeczce pod kasztanem. Nie lubił w konfesjonale. A, ksiądz Jan, nie żyje. Żonaty już byłem, dzieciaty, jak go zesłali gdzieś na parafię. Niektórzy mówili, że coś z głową miał. Pogoda była, to wyprowadzał ludzi na dwór i tu, tak, na tej ławeczce spowiadał. Mnie tak samo. Kiedyś przychodzę do niego do spowiedzi, a on, chodźmy na dwór, pogoda słońca, w kościele ciemno. To nie na dzisiejsze czasy był ksiądz. Wyszliśmy poza ogrodzenie, lecz kiedy chciał zamknąć furtkę, nie mógł trafić kluczem w dziurkę. Co przymierzył, to pęk kluczy ściągał mu ten klucz w dół, jakby bliżej był swoich myśli niż swoich rąk. Czy może zmierzch mu już oczy zaklejał? Niech pan da, ja spróbuję. Zamknąłem, oddałem mu tę wiązkę kluczy. Ciężka rzeczywiście była, nic dziwnego, że miał kłopoty z trafieniem. Gdybym wiedział, gdzie, pojechałbym na jego grób. A co ty masz za grzechy, powiedział mi kiedyś. Nazbierasz więcej, wtedy przyjdź. Nie wiem nawet, czy ci dać jakąś pokutę. Nie na dzisiejsze czasy. A pan gdzie się zatrzymał? W tym hotelu przy Uchu Igielnym. Odprowadzę pana. Myślałem, że nie zagada przez drogę. Ale o dziwo nie powiedział już ani słowa. Dopiero pod hotelem, gdyśmy się żegnali, rzekł: pan jeden nie zapomniał tego księdza. Tak nikt go już nie pamięta. Hotel niedawno został zbudowany, dokładnie w miejscu, gdzie kończyło się niegdyś żydowskie getto. Naprzeciwko Po drugiej stronie ulicy, jakby w ściętym rogu piętrowej kamienicy, znajdowała się pracownia biżuterii z krzemienia pasiastego. Krzemień pasiasty, o ile jestem dobrze poinformowany, występuje na kuli ziemskiej jedynie w tej okolicy, w postaci jak gdyby wapiennych bochenków chleba. Jego uroda polega na tym, że w żadnym z tych bochenków wzory się nie powtarzają. Każdy jest sam w sobie oryginałem. Wydobywano go już w neolicie, uważając, że ma moc magiczną. Z ciekawością zawsze słuchałem pana Cezarego, właściciela pracowni, który mnie wprowadza w tajemnicę tych fascynujących niegdyś wzorów, pokręconych linii, pasm i wszystkich możliwych odmian szarości, jakie mogła stworzyć tylko natura, z którą daremnie próbuje konkurować sztuka. Te pokręcone linie, pasma zdają się mówić o losach Ziemi, a zarazem i o naszych ludzkich losach. Kiedyś zamówiłem u pana Cezarego wisior i bransoletę, mając jeszcze nadzieję, że jej wręczę, gdy wróci z sanatorium. Nie mogłem ukryć zachwytu, gdy odbierałem już wykonane zamówienie od niego. Sam projektował, sam wykonywał, a oprawiał kamień w najwyższej próby z srebro. Złoto kłóciłoby się z krzemieniem, mówił. Może nawet musiałoby się zniżyć do tpustowej tandety. Niewątpliwie sprawił mu przyjemność mój zachwyt, co wyraził i w oczach, i w słowach. Może powinienem pana spytać, dla kogo pan zamawia? To pomaga wyobrazi. A ten krzemień nauczył mnie czytać w ludzkich myślach, więc zrobiłem, jakbym sam dla siebie zamówił. Musimy coś niecoś wiedzieć o sobie, aby wiedzieć coś więcej. Nie było jeszcze tego hotelu ani pracowni pana Cezarego, a krzemień pasiasty wraz z wapiennymi skałami, w których osadziły się jego gniazda, kruszono i utwardzano nim drogi. Dopiero pan Cezary odkrył w nim materiał na biżuterię. Przejdźmy się kawałek, powiedział, gdy podszedłem do niego. Stał w miejscu, gdzie w przyszłości miano wybudować hotel, a w przeszłości kończyło się getto. Gdy znaleźliśmy się pod synagogą, zatrzymał mnie. Pamięta pan tę synagogę? No jakże, obruszyłem się. Przecież mieszkałem na stacji, przy końcu tej ulicy. Ach tak, można by powiedzieć, że to pomnik sumienia, jedyny w tym mieście. Sumienia? Zdziwiłem się. Sądzi pan, że sumienie nie zasługuje na pomnik? To jest pan jeszcze młody. Przeszłość wciąż się w nas dzieje, dopominając się naszą pamięć. Nie wykluczam jednak, że ta pamięć się kiedyś urwie i nie będzie się mówiło tam, gdzie to getto, tylko tam, gdzie hotel, który tu powstanie, gdzie ta pracownia biżuterii z krzemienia pasiastego. I jedynie ten pomnik będzie dręczył sumienia. Żal mi się go zrobiło. Podejrzewałem nawet, że gra o coś z samym sobą, a ja w tej grze jestem dla niego tylko tym, z kim zwiedza swoją przeszłość i kto potrzebny mu jest do słuchania, co tu się kiedyś zdarzyło. To też poczułem ulgę, gdyśmy się pożegnali. Kiedyś po latach zatrzymam się w tym hotelu, gdy przyjadę na uroczystości 400-lecia naszej szkoły średniej, jednej z najstarszych w kraju, która po ciągnącym się latami remoncie odzyskała wreszcie dawny blask. Uroczystość miała się rozpocząć następnego dnia w godzinach przedpołudniowych, więc miałem sporo wolnego czasu. Mogłem odpocząć, przejść się. A ponieważ przyjechałem w porze obiadowej, zacząłem od obiadu. Młody kelner w hotelowej restauracji przyniósł kartę dań i stojąc nade mną zachęcał usilnie do zamówienia kaczki w pomarańczach, która była specjalnością zakładu, gwarantując, że jest miękka i nie znajdę w niej najdrobniejszej kosteczki. A z zup... No właśnie, nie pamiętam, co z zup mi polecał. Powiedziałem, że nie jadam zup, więc zaczął mnie namawiać, abym przynajmniej wziął bulion z jajkiem. A gdy i bulionu odmówiłem, to przynajmniej jakąś przystawkę, to może jakiś deser, wymieniał całą gamę deserów, jakie dzisiaj są w karcie, świeżutkie, z naturalnych składników. O, widocznie nie zarobię na panu, powiedział z odcieniem zawodu w głosie. I zdradził, że oprócz pensji, niewielkiej, jak wszędzie, otrzymują prowizję od zamówień gości, dzięki czemu może wspomóc rodziców. Ojciec jest na rencie, a matka była przedszkolanką, ale została zwolniona, gdyż przedszkole zlikwidowano. Cóż, dzieci coraz mniej, młodzi wyjeżdżają. Nie ma to dla młodych przyszłości, żadnych zakładów, prócz huty szkła, w której też pracuje połowa tych, co kiedyś. Kiedyś było jeszcze kilka kilometrów stąd zagłębie siarkowe, kiedy odkryto wielkie złoża. Ale i zagłębie zdycha. To proszę mi wystawić rachunek na 2, a nawet 3 drugie dania, 3 zupy, 3 przystawki, 3 desery. A jakie macie wina? Mamy i te najdroższe. To proszę najdroższe. Przyniesie mi pan kieliszek z tej butelki, a policzy pan za butelkę. Nie mogę, tak, to byłoby nieuczciwe. A co w tym nieuczciwego? Przecież mogę zamówić 3 obiady i tę butelkę wina dla moich znajomych, na których właśnie czekam. A że nie przyjdą, to już moja sprawa. Pan wykonuje tylko zamówienie, prawda? Daruje pan, nie mogę. Przyjdą znajomi i podam im. Mogą sobie przecież coś innego zażyczyć, niż pan im zamówił. Coś niebywałego. Pierwszy raz spotykam takiego kelnera. A w swoim długim życiu nie zliczyłbym, jak wiele razy jadałem w restauracjach, w kraju i za granicą. Pan może chciałby mnie w ten sposób sprawdzić, ale to ja sam muszę się sprawdzać. W panu jest coś nienormalnego. Jeśli pan się nie obrazi, powiem okrutnego. A pan pewnie uprzedza klientów, gdy coś jest nieświeże. Oczywiście, z wczoraj lub przedwczoraj. Oczywiście. Przy czym w restauracji wszystko jest zawsze świeże. Ale poprzednio pracowałem w pewnym barze, gdzie stosowało się różne sposoby na odświeżanie potraw. Nawet sałatki się odświeżało, a miały nieraz po 2 i 3 dni. Dlatego odszedłem stamtąd. U nas wszystkie potrawy niezjedzone z poprzedniego dnia oddaje się do stołówek dla bezdomnych. Pan ma jakie wykształcenie? Wyższe. I co pan skończył? Filozofię. Filozofię. Nie wiedziałem, że na filozofii uczą kelnerstwa. Przepraszam pana, nie mogę tak długo z jednym klientem. I odszedł. Za chwilę wrócił z butelką wina, przy mnie otworzył, nalał mi kieliszek i butelkę zostawił. Zajął się innymi gośćmi. Ruchliwy, niemal przepływał między stolikami, przyjmował zamówienia, zachęcał, kłaniał się, uśmiechał i dość szybko przynosił potrawy. Wtem stanął przy mnie szef restauracji, pytając, jak szanownemu panu smakowała nasza kaczka. Wyborna, powiedziałem. To się cieszę. A ten kelner, skąd pan go wziął? Zgłasza się do nas wielu kandydatów. Jest czego wybierać. Rozumiem. Za chwilę kelner wrócił do mnie i przyniósł mi szarlotkę na gorąco, polaną czekoladą z bitą śmietaną. To od szefa. Gratis, powiedział. Chciał mnie od razu opuścić, lecz zatrzymałem go. To powiada pan, że skończył filozofię. Skończyłem jeszcze potem kurs dla kelnerów. Po filozofii nie miałem perspektyw. To dlaczego pan poszedł akurat na filozofię? Dla siebie. I co panu dała? Może pomogła mi zostać uczciwym kelnerem. Ciekawe. Chociaż nie wiem, czy rozumiem. Spojrzałem na zegarek. Pan kiedy kończy pracę? Niedługo. Dziś jestem na pierwszej zmianie. Zaraz powinien przyjść kolega na drugą. Spojrzał w głąb restauracji. Ktoś tam ukazał się w przejściu na zapleczu. O, jest już. To może miałby pan ochotę na krótki spacer?